21:30 słuchają Państwo Radio Maria Katolickiego, głosu w naszych domach, przed nami rozmowy niedokończone. Święty Jan Paweł II, papież pokoju i pojednania w naszym studiu, ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, Chrystusowiec, kłaniamy się, księże profesorze.
Szczęść Boże, kłaniam się bardzo, bardzo serdecznie.
Księże profesorze, Jan Paweł II okazuje się, że nie wszyscy, przez wszystkich znany, nie wszyscy mogą dotrzeć do jego dzieł, do jego publikacji. Niektórzy nawet zarzucają Kościołowi, że za mało cytuje, za mało żyje świętym Janem Pawłem II. Takie zarzuty usłyszeliśmy w pierwszej części, a zatem chcemy sprostać tym wyzwaniom i tym pragnieniom, temu zapotrzebowaniu odbiorców Radia Maryja, ale też Polek i Polaków. Mam nadzieję, że ta audycja przyczyni się do tego, że troszeczkę więcej będziemy wiedzieć o świętym Janie Pawle II. Dzisiaj chcemy powiedzieć o nim jako o papieżu pokoju, pojednaniu. 77. dzień wojny w Ukrainie. Również przed nami kolejna rocznica nieudanego na szczęście zamachu na świętego Jana Pawła II. Księże profesorze, święty Jan Paweł II, papież pokoju i pojednania.
Faktycznie, kiedy stajemy wobec fenomenu świętego Jana Pawła II Wielkiego, czujemy się trochę bezradni, bo właściwie jakiejkolwiek dziedziny życia Kościoła, życia ludzkiego nie dotkniemy. Możemy tutaj przypisywać patronat albo jakieś szczególne wstawiennictwo świętego Jana Pawła w tej dziedzinie. Kiedy mówimy na przykład o małżeństwie, o miłości, o rodzinie, mówimy o życiu, mówimy o patriotyzmie, mówimy o umiłowaniu własnej ojczyzny, o kulturze, to wszędzie tam odnajdujemy to znaczące działanie, znaczący wpływ świętego Jana Pawła II. Podobnie jest w przypadku pojednania i pokoju. To jest tematyka, która wyrasta z jednej strony oczywiście z doświadczeń osobistych Jana Pawła. Ojciec wspomniał o jednym z tych wektorów, o trzech wektorach, które są tutaj istotne dla naszych rozważań. Chronologicznie pierwszym jest oczywiście data urodzin świętego Jana Pawła i kontekst historyczny. To jest, jak wiemy doskonale, czas po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, ale zmagań o polską państwowość. To jest rok wojny polsko-bolszewickiej czy bolszewicko-polskiej, bo to przecież bolszewicy wytoczyli nam tę wojnę. To jest rok cudu nad Wisłą i to jest rok nie kończących się właściwie zmagań o ocalenie tej niepodległości. Okazało się, że niepodległości bardzo kruchej, przychodzi rok 39. I straszliwe doświadczenie niemieckiego totalitaryzmu, niemieckiego nazistowskiego totalitaryzmu, którego członkiem staje się Jan Paweł II. Staje się członkiem w znaczeniu, staje się ofiarą oczywiście tego totalitaryzmu. Natomiast po tak zwanym wyzwoleniu dokonuje się mrok komunizmu, który zdaniem świętego Jana Pawła był o wiele większym zagrożeniem niż ten pierwszy totalitaryzm. I to jest właśnie chociażby ten wymiar zmagań, który pokazuje, że tematyka wojny, tematyka walki o pokój, tematyka zarazem pojednania była tematyką wpisaną w życie świętego Jana Pawła. Do tego dochodzi ten moment 13 maja 81 roku, kilka minut po godzinie 17 na placu świętego Piotra rozlegają się strzały. Pan redaktor Paweł Zuchniewicz zauważył w jednym ze swoich tekstów przed laty, że ta godzina zbiega się właściwie z datą urodzin Karola Wojtyły. Ta godzina, podkreślam. I że to są jak gdyby drugie narodziny Jana Pawła, drugie narodziny Karola Wojtyły do tego życia po ocalonym zamachu, po ocaleniu z zamachu, po darowaniu życia. To jest moment bardzo znaczący, bo Jan Paweł staje się męczennikiem, staje się ofiarą konkretnego zamachu i to zamachu, który był właściwie skuteczny, gdyby nie to, że jak sam powiedział papież, jedna ręka strzelała, druga ręka prowadziła kulę. Po prostu to był ewidentny cud, właściwie pasmo cudów, które było złożone na ocalenie z tego zamachu. I wreszcie trzecia sprawa, która wskazuje na znaczenie papieża dla tych tematów, o których chcemy tutaj rozmawiać, to jest kwestia ogólnego kontekstu geopolitycznego, tak byśmy to ładnie nazwali. Mianowicie chodzi tutaj o wydarzenia, które działy się w świecie. Pontyfikat papieża to jest z jednej strony zakończenie hegemonii Imperium Sowieckiego. To są te przemiany rewolucyjne w Europie Środkowo-Wschodniej, ale to są też konflikty i to jest walka o utrzymanie pokoju, o utrzymanie pewnego status quo między Izraelem a Palestyną. To jest konflikt iracki, to jest konflikt argentyńsko-angielski, o Falklandy, to jest wojna na Bałkanach. I we wszystkich tych właściwie obszarach Ojciec Święty wykazuje bardzo znaczącą aktywność. Dzisiaj, kiedy właśnie wspominamy, przeżywamy, doświadczamy 77. dnia agresji Rosji na Ukrainę, trzeba też przypomnieć papieską pielgrzymkę do odradzającej się Ukrainy. Rok 2001. Papież przybywa do państwa, które odzyskało czy uzyskało swoją suwerenność 10 lat wcześniej i przyjeżdża po to, żeby umocnić to państwo, dać mu nadzieję bezpieczeństwa, nadzieję suwerenności. A więc tych powodów, dla których chcemy właśnie ten temat podejmować, jest naprawdę wiele.
Rozmawiamy dzisiaj o świętym Janie Pawle II jako papieżu pokoju i pojednania. Rozmawiamy o kimś, kto jest naszym rodakiem, a jednocześnie rozmawiamy o kimś, kto stanął na czele całego Kościoła katolickiego, stał się widzialną głową Kościoła. Kościoła, który nieustannie zwiastuje pokój i ten pokój głosi nie tylko w swoim nauczaniu, ale również w swoich postawach. Jak to czynił święty Jan Paweł II?
Czynił to w sposób rzeczywiście wyrastający z tej tradycji Kościoła, więc tu trzeba powiedzieć, że oczywiście Kościół był, jest i pozostaje przeciwny konfliktom zbrojnym, pozostaje, jest przeciwny wojnom. Jan Paweł II powtarzał z wielką mocą nigdy więcej wojny i mówił to właśnie na podstawie osobistego doświadczenia. To nie był człowiek, który znał wojnę z mediów, ale to był człowiek, który doświadczył tej wojny jako członek narodu polskiego, doświadczył jej w sposób okrutny. Zatem po pierwsze to przesłanie, to wołanie, ale jednocześnie troska o to, aby zabezpieczyć pokój na świecie, budować ten pokój na świecie nie tyle mocą wątłych i wątpliwych niejednokrotnie układów, porozumień politycznych, które okazują się mało skuteczne, ale żeby budować ten pokój na świecie wartości. To była też wielka nić przewodnia papieskich przemówień, papieskich homilii, aby właśnie budować pokój w oparciu o wartości duchowe, wartości moralne, o solidarność, o braterstwo, o sprawiedliwość, o zdolność do przebaczenia, a więc o to, co stanowi bogactwo ludzkiego ducha i w oparciu o to właśnie budować ten trwały pokój. Oczywiście, że ten wysiłek powinien być wsparty modlitwą i o tę modlitwę papież także apelował bardzo, bardzo wyraźnie, bardzo wyraziście. I chcę jeszcze tylko dodać, że to nauczanie Kościoła, które głosił święty Jan Paweł II, było zarazem wsparte doświadczeniem naszym dziejowym, naszym polskim, bo przecież trzeba powiedzieć bardzo wyraźnie, że Polska jest państwem, jest krajem, jest narodem, który doświadczył wielorakich opresji, wielorakich ataków, wojen, nie będąc inicjatorem tych wojen, ale będąc ich ofiarą. I to doświadczenie, które Polska wynosiła na przestrzeni wieków, stało się też udziałem świętego Jana Pawła. On potrafił je bardzo umiejętnie wykorzystać. Przypomnę tutaj rzecz taką, o której rozmawialiśmy już w czasie audycji telewizyjnej. Pierwsza pielgrzymka papieża do Polski jest rok 79, spotkanie w Belwederze z przewodniczącym Rady Państwa, z pierwszym sekretarzem ówczesnym i tak dalej, mniejsza o nazwiska. W każdym bądź razie spotkanie z ówczesną elitą Polski komunistycznej i papież przypomina wtedy bardzo krótko, bardzo zwięźle postać i doktrynę Pawła Włodkowica. To znaczy przypomina prawo o samostanowieniu narodów, prawo, które zostało wyrażone przez genialnego polskiego myśliciela na soborze w Konstancy, po tym, jak Polsce zarzucano łamanie praworządności w związku z bitwą pod Grunwaldem. Zarzucano wtedy Polakom, że sprzymierzyli się z różnymi krajami i narodami, narodami pogańskimi czy półpogańskimi, po to, żeby walczyć z zakonem krzyżackim i z rycerstwem katolickiej Europy Zachodniej. Wtedy właśnie Paweł Włodkowicz formułuje prawo o samostanowieniu narodów, prawo wyrastające z prawa naturalnego. Pokazuje wyższość tego prawa od, powiedzmy, pseudoewangelizacyjnych, pseudomisyjnych zakusów krzyżackich. Do tego się odwołuje Jan Paweł II. To jest bardzo wyraźne przypomnienie tego, że Polska ma prawo do samostanowienia, że Polska nie jest państwem, które może żyć według doktryny Breżniewa o ograniczonej suwerenności. Później papież w Gnieźnie w 79 roku kreśli bardzo dyskretnie, ale przez wielu tak to zostało odczytane, kreśli, że podobne prawo do samostanowienia mają wszystkie narody słowiańskie, czyli faktycznie rzecz biorąc narody żyjące pod okupacją sowiecką. To dlatego, kiedy w 81 roku, a więc dwa lata po pobycie w Polsce, papież chciał po raz pierwszy przyjechać na Bałkany, władze Jugosławii ówczesnej odmówiły mu tego, dlatego że obawiały się, że przyjazd papieża spowoduje podobne reperkusje, jak to miało miejsce w Polsce. A więc to przemówienie było zauważone, może nawet było bardziej zauważone w krajach ościennych niż przez nas samych. Chodzi mi o to, że właśnie to papieskie nauczanie, którego zasadnicza siła, moc jest w Ewangelii Chrystusa, ono ma jeszcze pewne akcenty wyrastające z naszej historii, z naszej kultury politycznej, z naszej myśli także filozoficznej.
Księże profesorze, rozmawiamy dzisiaj, podejmując temat święty Jan Paweł II, papież pokoju i pojednania. Przed chwileczką poniekąd usłyszeliśmy odpowiedź na kolejne pytanie, zagadnienie, bo wiele osób uważa, że ten świat jest tak zbudowany i tak skonstruowany, że wojna jest czasem oczyszczenia, wojna jest wręcz konieczna, i nie mówię tu o wojnie sprawiedliwie, ale konieczna, by pewne państwa mogły uzurpować sobie przywileje, które się im podobnież należą. Jeżeli rozmawiamy o świętym Janie Pawle II, o Kościele, którego przecież był najwyższym przedstawicielem, to co święty Jan Paweł II proponował w zamian za wojnę, albo jaki układ społeczny, geopolityczny promował, co stało u fundamentów takiego układu społecznego, w którym nie byłoby wojny, a tym samym, czy nie byłoby zbrojeń?
Papież proponował na pewno przede wszystkim dialog jako drogę do porozumienia. Wiemy, że był ogromnym zwolennikiem dialogu. Być może dzisiaj to słowo rozumiemy zbyt płasko, czy je po prostu banalizujemy, ale w wydaniu Jana Pawła zauważmy, że ten dialog miał swoją siłę. To nie było wypowiadanie tylko słów płynących z dwóch różnych źródeł. Papież przypomniał już w pierwszej swojej encyklice w Redemptor Hominis, że sensem dialogu jest poszukiwanie prawdy. I w tym duchu właśnie ten dialog prowadził na płaszczyźnie religijnej, ale też na płaszczyźnie politycznej. To, myślę, jest pierwsze podstawowe narzędzie. Dialog miał prowadzić do solidarności. To jest także drugie takie hasło kluczowe w tym pontyfikacie i w tym nauczaniu. Dialog i solidarność. Solidarność między narodami, solidarność, która no właśnie jest procesem niejednokrotnie trudnym, bo jak przypominał to Ojciec Święty w Gdańsku na Zaspie, jeden drugiego brzemiona noście, prawda? Taki jest sens solidarności. To nie jest często właśnie sprawa prosta. Trzeba nauczyć się znosić ciężar drugiego człowieka i towarzyszyć mu w jego rozwoju. Także w wymiarze politycznym, w wymiarze międzynarodowym. To były bardzo ważne i bardzo istotne przesłania. One zresztą tak były wtedy odbierane przez jego słuchaczy. Ale papież, trzeba to też podkreślić, był realistą. To znaczy, no miał świadomość tego, że niezależnie od tych dążeń, niestety istnieje prawda, istnieją sytuacje, które wyrażają się w wyścigu zbrojeń, w różnych działaniach, które napinają tę dramatyczną sytuację geopolityczną, że istnieje też po prostu rzeczywistość zbrojeń. Mówię o tym dlatego, że trzeba wyraźnie podkreślić, że to dążenie papieża do pokoju, podobnie zresztą jak dążenie Kościoła wyrażone na Soborze Watykańskim II, ono nie jest utożsamione i nie może być utożsamione z pacyfizmem, to znaczy z całkowitą rezygnacją z jakiegoś momentu zbrojnego. Myślę, że może najkrócej, chociaż to nie będzie na pewno takie zupełnie krótkie, ale chciałbym tutaj sięgnąć do książki Dar i Tajemnica, tej książki napisanej na 50-lecie święceń kapłańskich. Ojciec Święty wspomina w niej moment wybuchu wojny, aresztowanie profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego przez Niemców, wywózkę tej elity polskiego świata nauki i kultury do obozów koncentracyjnych, co też w wypadku Karola Wojtyły spowodowało, że musiał przerwać studia. I pisze o tym, że w tym czasie wielu jego kolegów chwyciło za broń, że wielu jego kolegów podjęło walkę zbrojną. Papież ich absolutnie nie potępia. Papież pokazuje, że to były przykłady ludzi działających z wielkim poświęceniem własnego życia dla dobra ojczyzny. Pokazuje tych ludzi w sposób bardzo pozytywny. Ale jednocześnie zaznacza, że on sam w tym czasie zajął się słowem, zajął się językiem, nawet mówiąc dokładniej. Zajął się językiem, czyli zajął się sferą kultury, wierząc, że jego linia walki, jego droga walki będzie walką o ocalenie kultury i że ta walka będzie o wiele bardziej długotrwała, ale że jest to walka o wiele bardziej podstawowa. I myślę, że można z tego obrazu wysunąć taki zasadniczy model, że papież z jednej strony bardzo szanował i wyrażał uznanie dla tych, którzy w imię słusznej sprawy podejmowali walkę powstańczą, walkę obronną, w wojnie sprawiedliwej, oddawali życie za wartości wielkie, takie jak chociażby właśnie ojczyzna. Ale z drugiej strony on sam był zwolennikiem walki innego rodzaju, walki o kulturę, o prawdę, o ludzkim życiu, walki o wartości duchowe. I uważał, że to właśnie te wartości budują przede wszystkim pokój, że wygrana w walce o kulturę zapewni bardziej długotrwały pokój niż walka zbrojna. I zauważmy, że nie była to wcale jakaś hipoteza, nie była to kwestia utopijnej doktryny. Przyszedł rok 79 i papież przyjechał do Polski Ludowej po to, żeby przypomnieć nam, że to jest Polska chrześcijańska, o tysiącletniej tradycji chrześcijańskiej. Przyjechał do społeczeństwa socjalistycznego i przypomniał nam, że to jest naród chrześcijański. Przyjechał do człowieka, który był projektowany jako homo sovieticus i powiedział, człowieka nie można zrozumieć bez Chrystusa. Przypomniał nam podstawowe prawdy naszej kultury, naszej tożsamości chrześcijańskiej. I to ten moment, czerwiec 79 roku, zapoczątkował rzeczywistą rewolucję, która doprowadziła do obalenia systemu. Tego nam nie wolno zapomnieć. Nie możemy sobie pozwolić zakłamać tej prawdy. To był początek zwycięskiej wojny o odzyskanie przez Polskę niepodległości, ale właśnie bardzo specyficzny sposób walki.
Księże profesorze, święty Jan Paweł II, papież pokoju i pojednania, z nami ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz. Słuchają Państwo Radia Maryja Katolickiego Głosu w naszych domach. Papież pokoju i pojednania. Doświadczenie wojny to doświadczenie świętego Jana Pawła II, to doświadczenie wielu Polaków i Polek, którzy żyją po dziś dzień, doświadczyli zarówno totalitaryzmu niemieckiego, jak i totalitaryzmu sowieckiego, rosyjskiego. Teraz jakby na nowo spoglądamy na wojnę, szukamy odpowiedzi na nurtujące nas pytania. A te pytania wiążą się z tym, że zły duch wojny opanował teraz Europę, opanował dwa bratnie narody posługujące się niemalże tym samym językiem. Agresorem jest Rosja, Ukraina jest ofiarą. A jednak wiemy, że ten zły duch wojny opanował i konsekwencje są straszne zarówno dla ofiary, jak i dla sprawcy, dla tego, który jest gwałcony, który jest wyniszczony, który jest poddany procesowi, to brzmi bardzo delikatnie, eksterminacji. I moje pytanie związane jest właśnie z tym, jak wielką tragedią jest duch wojny, któremu przeciwstawiał się Pan Jezus Święty, Jan Paweł II, bo przecież pokój jest darem od Jezusa Chrystusa w mocy Ducha Świętego. Jak patrzeć na tych, którzy są ofiarami złego ducha wojny, zarówno jako sprawcy, jak i ofiary?
Trudno jest na pewno oddać skalę i przede wszystkim ciężar tych ludzkich dramatów. Czasem próbujemy to czynić poprzez statystykę. No, kiedy patrzymy właśnie chociażby na ilość ofiar, no właśnie w czasie tej wojny w Ukrainie, która się toczy, spoglądamy na ilość osób pomordowanych, słyszymy o tym, że gdzieś powiedzmy zginęło 300 osób, cywilów, że gdzieś zostało zamordowanych bestialsko 30 dzieci na przykład, prawda? To są oczywiście sytuacje, które przemawiają do naszej wyobraźni. Z drugiej strony ta skala ilościowa nie jest też na pewno skalą jedyną i może nawet nie najwłaściwszą, dlatego że przecież za każdą z tych ofiar kryje się konkretne imię, kryje się konkretna rodzina, kryją się konkretne nadzieje, które zostały zamordowane, kryje się przyszłość, zarówno osobista, jak i przyszłość własnego narodu, która zostaje w ten sposób okaleczona. Trudno jest tutaj mówić trudno jest w sposób pełny opisać skalę tego, co się dokonuje. Myślę, że nie bez znaczenia są też ogromne rany moralne, które się przecież rodzą. Tak jak ojciec wspomniał, mówimy tutaj o dwóch narodach, które no mimo różnych etapów historii, ale rzeczywiście wykazywały duże pokrewieństwo kulturowe, duże pokrewieństwo językowe nawet. W czasie swojej pielgrzymki do Ukrainy święty Jan Paweł II przypominał, że właśnie tam w 988 roku dokonał się w Kijowie chrzest ówczesnej Rusi. I to stamtąd chrześcijaństwo, a wraz z chrześcijaństwem cywilizacja przedostała się do Moskwy, a więc no właśnie są wspólne korzenie, jest piękne źródło wspólnej tożsamości. I teraz to wszystko, co budowało wspólnotę, zostaje zastąpione nienawiścią. No przecież nie ma się co łudzić, że w obecnej sytuacji ta fala eskalującej agresji wywołuje nie tylko ból, nie tylko cierpienie, poczucie krzywdy, ale wywołuje też nienawiść, niszczy te ludzkie relacje, rozbija wzajemne zaufanie, rozbija też w warstwie religijnej, bo przecież wiemy doskonale, że gdzieś w tle przewijają się bardzo upolitycznione działania cerkwi moskiewskiej, patriarchatu moskiewskiego i w bardzo trudnej sytuacji jawią się prawosławni, podlegli temu patriarchatowi na Ukrainie. W trudnej sytuacji jawią się prawosławni kościoła ukraińskiego. Zawsze w trudnej sytuacji na Ukrainie byli grekokatolicy. I w trudnej sytuacji są także rzymskokatolicy. To wszystko tutaj budzi dodatkowe, powiedziałbym też, konsekwencje, które są trudne do określenia. I to jest rzeczywiście tutaj jakiś ogromny problem, który myślę, że długo jeszcze będziemy próbowali analizować i długo będziemy próbowali opisywać.
Księże profesorze, nie możemy ucieknąć od dosyć trudnych pytań, które są obecne w naszej rzeczywistości. Święty Jan Paweł II, który spoglądał na wiele kryzysów dotykających Kościół, dotykających świat, odnajdował przyczynę nade wszystko wydaje się w złym rozumieniu godności człowieka, w tym niezbliżaniu się do Pana Boga, nierozumieniu, do czego powołany, wezwany jest człowiek. Ojciec Święty Benedykt XVI, odpowiadając na przyczynę kryzysu w Kościele, mówi o oderwaniu prawdy od moralności, mówiąc tak bardzo krótko, nawiązuje też do nauczania świętego Jana Pawła II. Ojciec Święty Franciszek wiele kryzysów widzi wywołanych bardziej takimi względami ludzkimi, czyli nieodpowiednia postawa hierarchii Kościoła, duchowieństwa. No i teraz, gdy spoglądamy i pytamy się o przyczyny wybuchu wojny, agresji Rosji na Ukrainę, no to też wydaje się, mamy do czynienia ze zderzeniem dwóch zupełnie różnych optyk spojrzenia. Czy je można jakoś pogodzić, tę optykę odejścia od Pana Boga z tą optyką struktur ludzkich, które są zawodne, za którymi, wydaje się, optuje papież Franciszek?
Myślę, że można spojrzeć na te wszystkie diagnozy przedstawione tutaj syntetycznie przez ojca, oczywiście w sposób komplementarny, to znaczy ta diagnoza Jana Pawła, który upatruje źródła wielu kryzysów w złym rozumieniu, zakłamaniu godności osoby ludzkiej, która dla niego zawsze jest związana przede wszystkim z relacją do Boga. Benedykt, który mówi o rozerwaniu, o oderwaniu prawdy od moralności. I wreszcie papież Franciszek, który no, mówi w sposób taki bardzo praktyczny na poziomie ludzkich działań o tym, co stanowi, powiedziałbym może tak najogólniej, brak świadectwa ze strony ludzi Kościoła, a więc brak świadectwa ze strony tych, od których tego świadectwa się najbardziej oczekuje, to znaczy tych, którzy będą właśnie świadczyć swoim życiem o godności, będą świadczyć swoim życiem o ścisłym związku, zabliźnieniu prawdy i moralności, a oni tego nie czynią, więc można to wszystko jakoś potraktować na pewno integralnie, ale no właśnie sednem sprawy na pewno pozostaje, skoro tak na to próbujemy patrzeć, pozostaje na pewno ludzki grzech. A skoro tak, no to na pewno sednem sprawy pozostaje problem nawrócenia. Nawrócenia człowieka, które może prowadzić do zmiany struktur, ale na pewno sednem sprawy jest tutaj nawrócenie człowieka. I w tej koncepcji wybrzmiewa po pierwsze Ewangelia, bo przecież Chrystus mówi: nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, nawracajcie się i czyńcie pokutę, ale mówi to do zbiorowości, ale mówi do każdego z tych ludzi zebranych wokół niego indywidualnie. To jest to wezwanie, które no, znajduje później bardzo głębokie i analityczne i filozoficzne interpretacje w twórczości Karola Wojtyły, w jego zwłaszcza osobie i czynie. Moglibyśmy tutaj wyciągać pewne opisy tego, co Karol Wojtyła nazywa sprzeciwem, co nazywa alienacją, co nazywa też uczestnictwem, i gdzieś na podstawie tych kategorii można by było odnaleźć jego filozoficzne refleksje na temat przemiany duchowej człowieka. Natomiast no dzisiaj wydaje się rzeczywiście, że wielu uważa, że rozwiązaniem wszelkich problemów jest zmiana struktur, zmiana instytucji. Tylko obawiam się, że to jest rozwiązanie bardzo krótkotrwałe, bardzo powierzchowne, które tak naprawdę jest tylko prowizorką. Zresztą obserwujemy to w różnych sferach życia, kiedy mamy do czynienia no, ze zmianą różnych instytucji, struktur, ale nie zmieniają się ludzkie wnętrza i bardzo często widzimy, jak ludzie wchodzący z pozycji ludzi czystych rąk, nieprzekupnych, uczciwych, wchodzą powiedzmy w jakieś urzędy i ulegają pokusie na przykład korupcyjnej, prawda? To są właśnie sytuacje, które pokazują, że nie wystarcza zmiana struktur, nie wystarcza obsada nowymi ludźmi, trzeba zmieniać ludzkie sumienia. I tutaj sądzę, że w obecnej sytuacji to wbrew pozorom nie są chyba takie rozważania do końca teoretyczne, bo wielu komentatorów obecnej sceny upatruje rozwiązania kryzysu, no mówiąc wprost, w śmierci Putina, prawda? No nawet tak na marginesie, żeby może trochę ożywić tę refleksję, warto wspomnieć, że niektórzy z chrześcijańskich, ale nie katolickich duchownych, na przykład w Ameryce, wzywali nie tylko do modlitwy złorzeczącej za Putina, ale wzywali wręcz do jego śmierci. Nawet były takie głosy mówiące o tym, że ten, kto zabije Putina, prawda, będzie miał jakieś szczególne zasługi w oczach Pana Boga. No może tutaj troszeczkę upraszczam, ale taki był, powiedzmy, sens. Otóż problem polega na tym, że widzimy wręcz naocznie, że śmierć dyktatora, gdyby nastąpiła, to ona tak chyba naprawdę nie rozwiąże problemu. Widzimy, co się stało z mentalnością Rosjan, co się stało z ich zniewolonymi umysłami. Tu jest potrzebna gruntowna przemiana serc, tu jest potrzebne gruntowne działanie, przede wszystkim ewangelizacyjne, wewnątrz samej cerkwi, wewnątrz całego narodu. Oczywiście trzeba też powiedzieć, że to samo działanie musi dotyczyć też narodu ukraińskiego. My patrzymy na niego i bardzo słusznie w tej chwili jako na naród, który cierpi i który wymaga ze wszechmiar wsparcia, ale trzeba też powiedzieć, że jest to naród, który też ma swoją przeszłość, która wymaga pewnego oczyszczenia. Kiedy Jan Paweł II stanął w 2001 roku na ziemi ukraińskiej, bardzo mocno zaapelował z jednej strony o przebaczenie, ale z drugiej strony też przebaczenie ze strony Kościoła katolickiego, ze strony też niektórych narodów czy grup narodowych mieszkających na terenie Ukrainy, które być może popełniły błędy w relacjach międzyludzkich, ale z drugiej strony powiedział o przebaczeniu zła. Jeszcze dobitniej o potrzebie przebaczenia zła mówił kardynał Huzar, Lubomir Huzar, który w przemówieniu we Lwowie do Jana Pawła II bardzo mocno dokonał bardzo mocnego rachunku sumienia narodu ukraińskiego. Krótko mówiąc, w tej długiej wypowiedzi chodzi mi o to, że na pewno nie wystarczą zmiany strukturalne. Nie w tym tkwi sedno trwałej przemiany człowieka i narodu. Potrzebna jest gruntowna praca ewangelizacyjna, praca wyrażająca się w potrzebie gruntownej przemiany, metanoi, nawrócenia. To jest rdzeń Ewangelii, to był też rdzeń nauczania Jana Pawła II i taki jest też wymóg obecnej sytuacji.
W studiu Radio Maria ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, Chrystusowiec. Temat, który podejmujemy, święty Jan Paweł II, papież pokoju i pojednania. Miesiąc maj naznaczony jest ważnymi wydarzeniami z życia świętego Jana Pawła II. 18 maja 1920 roku przychodzi na świat. 13 maja powtórne narodziny, uratowanie życia świętego Jana Pawła II z nieudanego zamachu na jego życie. Księże profesorze, Pan Jezus wskazywał nam drogę do nieba, przestrzegał nas przed piekłem. My, jeżeli rozmawiamy o pokoju i pojednaniu, to też rozmawiamy o wojnie. Do 24 lutego mogliśmy spokojnie mówić, że wojna to w dużej mierze świat muzułmański, świat islamu. Ta religia jest religią, która jakby w swoich korzeniach, w swoich genach ma wojnę i zniszczenie. No dzisiaj musimy powiedzieć po raz kolejny w historii naszych dziejów, bo przecież II wojna światowa była wojną świata chrześcijańskiego, wewnątrzchrześcijańskiego, gdy jedni wystąpili przeciwko drugim w tym wymiarze, patrząc na świat religii. 24 lutego świat chrześcijański został dotknięty wojną. Gdzie popełnili błąd Rosjanie, że wystąpili brat przeciwko bratu, że zabijają chrześcijanie chrześcijan?
Ta sytuacja jest faktycznie bardzo wstrząsająca, jest skandalem grzechu, skandalem zła, którego nie sposób usprawiedliwić. To jest, powiedziałbym, może najpierw to, co może nie jest dogłębnie najistotniejsze, ale co się narzuca w pierwszej chwili to, że to jest sytuacja, która osłabia wiarygodność Kościoła, osłabia wiarygodność chrześcijaństwa. W starożytności, jak czytamy, mówiono o chrześcijanach, patrzcie, jak oni się miłują. I to był znak rozpoznawczy chrześcijan. A dzisiaj wielu z naszych krytyków mówi, patrzcie, jak chrześcijanie są między sobą podzieleni, jak oni zabijają się wzajemnie. Czy to jest rzeczywiście wyraz ich religii, czy to jest wyraz ich wiary? To jest działanie antychrześcijańskie, to jest działanie, które po prostu niszczy imię Chrystusa, niszczy Ewangelię, obecność Chrystusa w świecie. To jest działanie diaboliczne. I co do tego nie ma wątpliwości. Co spowodowało? Myślę, że tutaj oczywiście spowodowało to, co nazwałbym po prostu właśnie odsunięciem na bok autentycznej Ewangelii, a zastąpienie tej Ewangelii ideologią. Ideologią z jednej strony wielkomocarstwową. Niektórzy z komentatorów zwracają uwagę, że Putin, który w okresie swojej służby w NRD no, był agentem KGB i był bardzo aktywnym agentem, od strony swoich zainteresowań intelektualnych był bardzo nietypowy. Nie rozczytywał się, wbrew oczywiście narzucanym trendom w literaturze stricte marksistowskiej, rozczytywał się w Dostojewskim. Jemu imponowała wielka Rosja, wielkomocarstwowa Rosja, taka, o jakiej marzył też no, nacjonalista rosyjski pan Fiodor Dostojewski. Genialny skądinąd pisarz, ale jednocześnie wielki nacjonalista.
Antykatolik.
Antykatolik i też zarazem, powiedziałbym, no właśnie po prostu bardzo, bardzo negatywnie też ustosunkowany do naszego narodu. Więc Putin z jednej strony sam nakręcony tą spiralą nacjonalistyczną i mocarstwową, zdołał pociągnąć za sobą naród, który daje się często uwieść właśnie takiej ideologii nacjonalistycznej. Natomiast rzeczą ciekawą jest sprawa pozyskania tego poparcia cerkwi prawosławnej. Nie jestem tutaj specjalistą w tej dziedzinie, ale pozwolę sobie na jedną czy drugą refleksję. Oczywiście można powiedzieć, cerkiew zawsze wykazywała w Rosji sojusz ołtarza z tronem. To było za czasów caratu, to jest za czasów obecnego cara Rosji. Tym bardziej, że obaj panowie, Cyryl, patriarcha Moskwy i Władimir Putin, prezydent Rosji, to są ludzie związani z minionymi służbami sowieckimi w sposób mniej lub bardziej widoczny i znany. W każdym bądź razie te powiązania hierarchów prawosławnych ze Służbą Bezpieczeństwa w Rosji, z agenturą, były bardzo w niedawnym czasie jeszcze bardzo po prostu czytelne i wręcz oczywiste. Można więc powiedzieć, że oczywiście tutaj jeden funkcjonariusz służby wspiera drugiego funkcjonariusza służby, ale warto zauważyć, że w tym wsparciu dokonało się bardzo specyficzne, i na to chcę zwrócić uwagę, zinstrumentalizowanie nauki chrześcijańskiej. Mianowicie patriarcha Cyryl, usprawiedliwiając działanie Putina w postaci tej rozpoczęcia wojny w Ukrainie, przedstawiał Putina jako swoistego rodzaju krzyżowca, jako tego, który właśnie broni Rosję przed zalewem zła płynącego z Zachodu, płynącego także poprzez Ukrainę. Zła, które właśnie jest antychrześcijańskie. Mówiąc krótko, a z innej strony, niektórzy konserwatyści amerykańscy też zwracali na to uwagę, że Putin jest przecież z punktu widzenia konserwatyzmu, jest właściwie człowiekiem bardzo czytelnym. Pytano, ile w Rosji jest płci? Dwie. Ile jest toalet? No tylko dwie, nie ma genderowych. Ile jest flag w Rosji? Jest tylko flaga rosyjska, nie ma flagi pseudotęczowej czy paratęczowej. I tak dalej. A więc Putin sprzeciwia się związkom homoseksualnym, Putin sprzeciwia się propagandzie ideologii LGBT, a więc jest człowiekiem godnym zaufania, jest człowiekiem godnym poparcia. Kiedy czytałem te opinie, natrafiłem na zdanie biskupów amerykańskich, którzy napisali gdzieś taką bardzo urzekającą mnie myśl, że moralność chrześcijańska jest jak bezszwowa szata Chrystusa, jak całodziana tunika. A więc nie można tej szaty wyciągnąć z niej jakiejś nitki i machać nitką: jestem konserwatystą w sprawie LGBT, ale jednocześnie jestem mordercą nienarodzonych, jestem mordercą oponentów politycznych, jestem mordercą tych wszystkich, którzy nie są po mojej myśli, jestem agresorem w stosunku do cudzego narodu, do obcego narodu, jestem imperatorem, który łamie wolność słowa i więzi oponentów i wrogów politycznych, skazując ich na dziesięciolecia pobytu w łagrach i tak dalej, prawda? Można wymienić cały katalog czegoś, co jest radykalnie antychrześcijańskie. Ale zwracam uwagę na tę pewną propagandę, bo wydaje mi się, że ona też funkcjonuje wśród niektórych przedstawicieli naszej sceny politycznej, może dzisiaj nieco wycofanych, bo dość zgodnym tonem prawica i lewica i różne formacje prawicowe i różne odłamy prawicowe oczywiście stają w obronie Ukrainy. Wszyscy przyklejamy czy zawieszamy sobie wstążeczki żółto-niebieskie. Mówimy jednym głosem o obronie interesów Ukrainy, bo to są też nasze interesy, tak nawiasem mówiąc. To jest bufor właśnie chroniący nas przed Rosją. To jest gra warta też naszego bytu i naszej suwerenności. Ale gdzieś tam w tle czasem się pojawia taki głos, no ale ten Putin właśnie to przecież z drugiej strony jest człowiek, który no pod pewnymi względami. Otóż nie. Nie można w żaden sposób zasłonić się jedną nitką wyrwaną z tej bezszwowej szaty moralności chrześcijańskiej i mówić: jestem konserwatystą, jestem chrześcijaninem. Nie, nie jesteś chrześcijaninem. Jesteś tym, który zeszmacił swoje poglądy, dokonał po prostu zanurzenia tej jednej wyrwanej nici w krwi swoich ofiar i dlatego nie godzi się nazywać się chrześcijaninem. A ci, którzy popierają taką postawę jak patriarchat moskiewski, no także po prostu w sposób bardzo cyniczny traktują wiarę, chrześcijaństwo i Ewangelię.
Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, z pierwszej części zapamiętujemy to spotkanie świętego Jana Pawła II przy stole z mapą Macedonii. Z tego spotkania należy zapamiętać taki obraz: chrześcijaństwo jest jak tunika całodziana, szata moralności chrześcijańskiej, z której nie można wyciągnąć żadnej nitki albo jednej nitki i nią wymachiwać, porzucając pozostałe. Księże profesorze, święty Jan Paweł II, papież pokoju i papież pojednania. Ksiądz profesor mówił o formacji, o ewangelizacji narodu rosyjskiego. Wiemy, że pośród tego narodu jest wiele ludzi dobrej woli. Święty Jan Paweł II pierwszą encyklikę Redemptor Hominis adresuje, wiadomo, do świata katolickiego, przynależącego do Kościoła rzymskokatolickiego, ale również do wszystkich ludzi dobrej woli. Odkupiciel człowieka Jezus Chrystus jest ośrodkiem wszechświata i historii. Co znaczyłoby to dla tych, którzy są tak poddani Putinowi, wcześniej Stalinowi i są osobami, o których mówimy, jeśli nie ma nad nimi buta, nie są w stanie żyć i funkcjonować?
Te słowa świętego papieża są dla nas wszystkich źródłem nadziei. Są jednocześnie przypomnieniem podstawowych prawd dotyczących Boga, dotyczących naszej godności, naszego przeznaczenia. I konkretnie właśnie dla tych ludzi, którzy żyją w systemie totalitarnym, powinny po pierwsze stanowić, najkrócej mówiąc, jakąś przestrogę i uświadomienie tego, że można żyć inaczej, że można żyć w wolności. Chrystus daje wolność, system totalitarny jest systemem totalitarnie i totalnie zniewalającym. Jeżeli chcę żyć w wolności, muszę wybrać Chrystusa. Powinienem wybrać Chrystusa. Powinienem po prostu za Nim się opowiedzieć, bo tylko On daje wolność. Ale to jest właśnie też źródło nadziei, dlatego że papieska encyklika przypomina, że Bóg jest Panem historii, że odkupienie Chrystusa się dokonało i ono zwyciężyło największe zło. Zwyciężyło śmierć, na której został poddany Bóg. Wydawało się po prostu, można powiedzieć tak najkrócej, że po śmierci Chrystusa na krzyżu nic już nie mogło się wydarzyć. A tymczasem wydarzyło się zmartwychwstanie. Bóg zwyciężył śmierć, miłość zwyciężyła nienawiść, wolność zwyciężyła zniewolenie i zaczął się nowy świat. I to jest perspektywa, którą musimy się kierować. Obecna sytuacja dokładnie jak gdyby zaprzecza tej wizji, ale kiedy właśnie spojrzymy na nią, w tej perspektywie możemy sobie powiedzieć i powinniśmy sobie powiedzieć, to jest stan przejściowy. To jest może stan bardzo bolesny w tej przejściowości, bardzo dramatyczny. On kosztuje bardzo wiele ofiar, wywołuje wiele nienawiści, wiele zła, ale to zło nie jest wszechmocne. Ostatecznie zwycięża krzyż Chrystusa, ostatecznie zwycięża Jego zmartwychwstanie. I to jest wielkie i bardzo konkretne przesłanie dla obu narodów. Dla jednego to jest przesłanie dotyczące szansy nawrócenia i opowiedzenia się rzeczywiście za Chrystusem. Dla drugiego narodu umęczonego to jest źródło nadziei i pewności wiary płynącej właśnie z tego faktu, że Chrystus zwyciężył śmierć i że żyje.
Ale jednocześnie konieczność przebaczenia.
Jednocześnie konieczność przebaczenia. To jest ogromny właśnie warunek. Skoro właśnie jesteśmy w tym kontekście ukraińskim, raz jeszcze pozwolę sobie wrócić do tego roku 2001, do tej pielgrzymki papieża do Ukrainy i tam właśnie jednym z centralnych, a może nawet centralnym przesłaniem, tych przesłań było kilka. Było umocnienie tożsamości narodu ukraińskiego, przypomnienie jego kultury, było pokazanie perspektywy Ukrainy w Europie, ukazanie europejskości Ukrainy i jej przynależności do rodziny europejskiej, ale najbardziej, myślę, zdecydowanie najbardziej podstawowym przesłaniem było tam przesłanie właśnie pojednania, przebaczenia i pojednania. I to zarówno w obszarze różnych wspólnot kościelnych, bo tak jak wspomniałem, trzy wspólnoty prawosławne, wspólnota grekokatolicka, wspólnota rzymskokatolicka i oczywiście też ludzie innych wyznań i ludzie niewierzący. Ale ogromnie istotnym przesłaniem było też właśnie przesłanie przebaczenia i pojednania międzynarodowego. Wiadomo, że z jednej strony chodziło tutaj właśnie o pojednanie między narodem polskim a ukraińskim. Tak jak wspomniałem, można odczytać w tej pielgrzymce pewien dwugłos, jaki rozegrał się między kardynałem Lubomirem Huzarem, zwierzchnikiem kościoła grekokatolickiego, a Ojcem Świętym Janem Pawłem II. Oba głosy mówiły o potrzebie przebaczenia i pojednania, zwłaszcza tego najboleśniejszego, które dotyczyło ludzi wyznających tę samą wiarę, wiarę chrześcijańską. No, mówię tutaj w sposób bardzo okrężny, ale powiedzmy to słowo bardzo bolesne, bardzo trudne, ale niezbędne do wypowiedzenia, Wołyń. Oczywiście nie sposób pominąć w temacie historii Ukrainy tego słowa Wołyń, rzezi wołyńskiej, która dotknęła 130 tysięcy bodajże ofiar polskich. Dzisiaj miałem okazję wędrować po naszym pięknym, a zarazem wstrząsającym Parku Pamięci przy Sanktuarium Toruńskim. Stanąłem przed tą tablicą wołyńską. Przeczytałem tę liczbę ofiar i przeczytałem też informacje z kolei o 453 chyba znanych z imienia i z nazwiska, przynajmniej w jakimś zarysie, przynajmniej z nazwiska, bez imienia, 453 Ukraińca, którzy oddali życie za ratowanie Polaków w czasie rzezi wołyńskiej. A więc były też przykłady bardzo heroiczne. Trzeba tę pamięć odbudować w znaczeniu takim, że ona może stworzyć podstawy pojednania. O to pojednanie zaapelował zarówno zwierzchnik kościoła grekokatolickiego, kardynał Huzar, i Ojciec Święty Jan Paweł II. To pojednanie zostało już zawiązane. Ono w tej chwili, można powiedzieć, być może, że na bazie tych słów, które wtedy zostały wypowiedziane w 2001 roku, my dzisiaj okazujemy narodowi ukraińskiemu tak daleko idącą solidarność i pomoc. Ale to jest właśnie przypomnienie tego, że nie możemy pominąć tych bolesnych rzeczywistości związanych z prawdą naszych dziejów, dlatego że, jak mówił Jan Paweł II za Norwidem, nadzieja wyrasta z prawdy. Jeżeli chcemy budować tę nadzieję, musimy tę prawdę odsłaniać i wokół niej budować rzeczywistość przebaczenia, pojednania, a w związku z tym nadziei.
Święty Jan Paweł II, papież pokoju i pojednania, ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, Chrystusowiec w naszym studiu. Podejmujemy temat bardzo trudny, wymagający wnikliwej analizy, ogromnej delikatności, ale też chcemy w naszej katolickiej świadomości budować to w oparciu o prawdę, o Ewangelię, o krzyż Jezusa Chrystusa i prawdę o zmartwychwstaniu. Mówimy o Ukraińcach, którzy muszą przebaczyć agresorom i muszą wyznać prawdę o Wołyniu, która już powoli się dokonuje. A jednocześnie pamiętamy to kazanie Piotra z dnia Pięćdziesiątnicy, który jasno mówi, że to wy zabiliście Chrystusa. Jeżeli nie przyznacie się do tego, nie ma pojednania, nie ma Ducha Świętego, nie ma radości, nie ma nadziei. Dalej żyjecie, można powiedzieć, z krwią na rękach względem tego, którego zabiliście. I mamy nadzieję, przynajmniej ja taką nadzieję wyrażam, że rozpoczął się proces nawrócenia się Rosji, przyznania się do win, które są winami rozpoczynającego się XX wieku, całą rewolucją październikową, rewolucją komunistyczną, rewolucją bolszewicką, również głodem Ukraińców, 12 milionów ludzi, którzy zginęli, mordu na Polakach, mordu na Ukraińcach, mordu na innych narodach, bo przecież obozy zagłady funkcjonowały w czasie II wojny światowej, po II wojnie światowej szerokim łukiem na terytorium byłego Związku Radzieckiego. Czy ksiądz profesor widzi jakąś tutaj już nie nić z tej tuniki całodziennej, ale jakąś nić nadziei, że ten proces stanięcia w prawdzie po wielkich zbrodniach, stuletnich zbrodniach narodu rosyjskiego i Rosji, wcześniej Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, jest szansą, jest jakaś nadzieja?
Musimy szukać tej nadziei, musimy wierzyć, że ona jest, bo gdybyśmy zaprzeczyli jej, to byśmy potwierdzili jakąś wszechmocną siłę zła, chociażby nawet w skali jednego narodu. Trudno jest się z taką wersją zgodzić, że nie ocalałby nawet jeden sprawiedliwy, a na pewno tych sprawiedliwych w narodzie rosyjskim jest wielu. Wiemy przecież, że byli wśród nich ludzie, którzy od strony politycznej byli dysydentami walczącymi z systemem sowieckim, od strony religijnej. Kościół trwał nie tylko w postaci upolitycznionego patriarchatu moskiewskiego, chociaż i tam w tym patriarchacie były przecież postacie bardzo, bardzo szlachetne, bardzo znane i też postacie, które stały się też męczennikami w czasie Związku Sowieckiego. A więc to nie jest tak, że tutaj nie ma ludzi, którzy byliby fundamentami tej nadziei, ale trzeba właśnie mieć na uwadze, no patrząc jeżeli te dane są wiarygodne, patrząc na skalę poparcia dla zbrodni Putina, że niestety przeważająca część tego narodu jest tak mocno zindoktrynowana, tak mocno dotknięta zniewolonymi umysłami, że rzeczywiście większość wydaje się być w stanie jakiegoś zaczadzenia moralnego, które powoduje utratę zmysłu podstawowego rozpoznania dobra i zła. Tym większa rola tych, którzy nie ulegli temu zaczadzeniu i którzy potrafią wyraźnie nazwać dobro i zło po imieniu. Ale tych ludzi oczywiście trzeba wspierać. Wspierać z jednej strony na pewno, jak zawsze, w każdej sytuacji naszą modlitwą, bo to jest podstawowa siła naszego oddziaływania w świecie. Ale trzeba też oczywiście, być może, że przyjdzie taki czas, w którym trzeba będzie wspierać ich w sposób bardzo konkretny, poprzez pomoc, zaangażowanie. Trudno mi mówić w jakikolwiek sposób tutaj o konkretach, ale jestem przekonany, że być może taki etap działania ewangelizacyjnego, czy raczej misyjnego na terenie Rosji, być może, że przed nami się otwiera, czy otworzy w niedalekiej przyszłości.
Naszym gościem ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz. Zapraszam Państwa do współtworzenia naszego spotkania 56 655 23 55 lub 56 655 23 56 w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. Dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 23 66 ze Stanów Zjednoczonych i Kanady 011 48 56 655 23 33 lub 23 66. Zanim pierwszy telefon i jeszcze jakiś utwór muzyczny dla odetchnienia, właśnie papież pielgrzym, gdzie jest właśnie o tym, że był i papieżem pokoju, pojednania. Wróćmy do zasadniczego tematu. Święty Jan Paweł II, papież pokoju i pojednania. Dziś spoglądamy na wojnę w Ukrainie i staramy się jak to najbardziej możliwe, korzystając z wiedzy, doświadczenia księdza profesora, nauczanie Jana Pawła II, jego postawę przyłożyć i zrozumieć to, co się dzieje, jakie są drogi wyjścia. Ale jesteśmy świadomi tego, że duch wojny opanowuje świat. I nie pytam tu księdza profesora o wiedzę, czy Chiny zaatakują Tajwan i kto jeszcze kogo zaatakuje, bo to nie nasza dziedzina, ale jako wybitnego filozofa, teologa, moralistę, księdza, który jest zobowiązany do głoszenia prawdy ewangelicznej. Jak daleko ten zły duch wojny może się panoszyć? Kto jeszcze może podnieść i dlaczego będzie podnosił rękę brat na brata, człowiek przeciwko człowiekowi? Bo jeżeli pozwolimy żyć złodziejowi w naszej klatce czy w naszej wiosce, to za chwileczkę będzie ich 10. I czy wojna w Ukrainie może przynieść szereg zarzewi wojny?
Tego się na pewno obawiamy, dlatego ta wojna jest też niezwykle, niezwykle dramatyczna, bo ona wymaga wielkiej ostrożności dyplomatycznej, nowych zupełnie sposobów wspomagania państwa walczącego poprzez takie działania, które są prawne od strony międzynarodowej, które są możliwe i które nie spowodują przekroczenia pewnych granic, które usprawiedliwałyby działania agresywne Rosji w stosunku do tych krajów wspomagających Ukrainę. To jest na pewno bardzo skomplikowana sytuacja, ale pytanie podstawowe, które ojciec tutaj stawia i które jest pytaniem nieprzeniknionym w swojej odpowiedzi, to jest pytanie właśnie o te granice, o to, kto, dlaczego może jeszcze eskalować to zło. Wiemy, że te konflikty, że te źródła zarzewia konfliktów są, że one są właśnie, powiedziałbym, wszędzie tam, gdzie może dokonuje się w sposób bardzo szczególny zamiana wiary, która nie zostaje zupełnie wyrzucona, ale zostaje przejęta przez ideologię, zawłaszczona przez ideologię, która zarazem zostaje wykorzystana jako pewna tarcza zabezpieczająca, która po prostu przekształca w wielu wypadkach działania wojenne w tak zwaną świętą wojnę. I niebezpieczne jest właśnie to, że ta wojna zyskuje ten status świętej wojny, sakralizowanej przez te ideologie pod płaszczykiem religii. Mam tu oczywiście przede wszystkim na myśli kraje islamskie, w których to pojęcie świętej wojny jest pojęciem naczelnym, ale zauważmy, o czym rozmawialiśmy kiedyś na antenie naszego radia, Radia Maryja, z panem redaktorem Grzegorzem Górnym, że właśnie to pojęcie świętej wojny to jest także pojęcie, które stosuje właśnie patriarchat moskiewski, dosłownie wykorzystuje to pojęcie świętej wojny. I myślę, że też nie jestem tu znawcą kontynentu afrykańskiego, zupełnie zresztą żadnego kontynentu, ale podejrzewam, że te wojny, które są tam toczone chociażby przez ugrupowania islamskie, bo one są tutaj głównym sprawcą konfliktów zbrojnych na terenie Afryki, to są także wojny traktowane jako święte wojny. Myślę, że to jest tutaj główne niebezpieczeństwo. Właśnie wszystkie te imperializmy, te złowrogie siły, które dokonują sakralizacji zła, agresji, zbrodni, to jest, powiedziałbym, chyba główne niebezpieczeństwo i na te ideologie sakralizowane trzeba mieć szczególną dzisiaj uwagę.
Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, święty Jan Paweł II, papież pokoju i pojednania. Zapraszam Państwa do współtworzenia naszych rozmów niedokończonych. Numery telefonu 5665523555 lub 5665523565, 536600 lub 536600200, zagranica 4856652333 lub 2366.
Świat, że biskup Rzymu został największym pielgrzymem. Pomyślał papież, jak nie być nim, wszak w słowie pielgrzym jest Rzym. Wszak w słowie pielgrzym jest Rzym.
Zdziwił
się świat na takie słowa. Otwórzcie drzwi Chrystusowi. Pomyślał papież, słowo się rzekło i trzeba do ludzi wyjść przez te drzwi. Trzeba do ludzi wyjść przez te drzwi.
Papież pielgrzym przemierzał świat, w ślad za modlitwem, myślą sobie, ze mną jest Pan, do pogod idę. Papież pielgrzym przemierzał świat, a to potrafił, myśląc sobie, kroczę drogą duchowej geografii.
Srodze, papież w rzymskiej synagodze. Pomyślał papież, dziwisz się teraz, zapytaj Jurka Klugera, zapytaj Jurka Klugera.
Zapytaj Jurka Klugera.
Zdziwił się świat, ludzki już na placu w Warszawie. Tylko Duch Święty nie zdziwił się nic, stąpił i zmienił oblicze tej ziemi. Stąpił i zmienił oblicze tej ziemi.
Papież pielgrzym przemierzał świat, w ślad za Norwidem, myśląc sobie, że Pan jest tam, to po modlitwę. Papież pielgrzym przemierzał świat, a co potrafi, myśląc sobie, kroczę drogą duchowej wielokrasji.
Święty Jan Paweł II, papież pokoju i pojednania. W naszym studiu ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz. Prosimy, Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Maria, zawsze Ci witam.
Teraz i zawsze.
Krystyna Słowina, tu prosimy. Panie, dziękuję za tę audycję. Chciałam tak króciutko podać taką informację, co ksiądz profesor o tym myśli. Pracując jeszcze w bibliotece uniwersyteckiej, kul natknęłam się na replik wspomnienia z tamtych czasów, co się działo na Wołyniu. Była mnie ta chwila, kiedy zaczęły się tam te nacjonalistyczne mordy. Wiele, wiele rodzin ukraińskich umieszczało tabliczki przy swoich ogrodzeniach, przy domu z napisem "My haczem Polaków". Szanowali Polaków przez ich kulturę, przez ich dekalog, przez uprzejmość, przez miłość do Boga i bliźniego. I sami uważali, że to, co się dzieje, to jest ponad ich głowami. I to tak widzę też analogię do sprawy smoleńskiej. Słyszałam na własne uszy ojcu dominikanów, przyjechał ojciec dominikanin wtedy, zaraz po tych dniach tragedii. I sam mówił ze wielkim wzruszeniem, że był zbudowany postawą chrześcijańską tamtejszej ludności prawosławnej. Oni przez całe dniami siedzieli, płakali, prosili Boga o przebaczenie, współczuli Polakom, rodzinom polskim, które zostały rodziny osierocone i też między sobą pocieszali się, że Bóg to przebaczy, Bóg to widzi, ale to są wszystkie sprawy ponad naszymi głowami. To tam na górze ci ideolodzy to sprawili. Także z takim duchem mamy teraz chyba do czynienia. No dziękuję bardzo.
Dziękujemy Pani Krystyno. Prosimy ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz.
Bardzo serdecznie dziękuję za ten głos. Taki głos, który wlewa właśnie nadzieję, który przypomina o tych światłach w mroku. To jest bardzo ważne, żebyśmy właśnie tak to postrzegali. Zawsze łatwiej jest nam piętnować zło, które jest dotkliwe, które nas rani. Dobro jest mniej dostrzegalne, ale ono jest silniejsze i na pewno te przykłady, o których Pani była uprzejma wspomnieć, przekonują nas, że te narody, czy ten naród, że te narody i ukraiński, i rosyjski, oczywiście nasz także, że wszystkie one mają przyszłość, o ile będziemy to dobro, które jest w naszej naturze, w naszym człowieczeństwie, jeżeli to dobro będziemy podtrzymywać, nie damy zawładnąć ideologią tego dobra.
Kolejny telefon w naszych rozmowach. Prosimy, Radio Maryja. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dzielica.
Teraz i zawsze.
Mówi Andrzej Michał z Polski Północnej.
Prosimy, Panie
ja
Andrzej.
Ja chciałem tylko przypomnieć z nauczania Jana Pawła II, na co on wskazywał, co się dzieje, co jest powodem, że ten upragniony pokój między ludźmi nie panuje. Przypominał nauczania poprzednich papieży. Mówił o tym, że warunkiem pokoju jest to, co dotyczy życia człowieka, bo te wszystkie inne argumenty, które stosują historycy, żeby nam coś wmówić, że jest tak, jak jest, bo historia jest pisana na zamówienie tych, którzy rządzą i ona jest pisana przez nich. Papież nam tłumaczy, jak wygląda prawdziwa historia, co się dzieje w duszy człowieka, jak człowiek całymi latami od najmłodszego dziecka uczy się pewnych cech charakteru, ma różne dążenia i jego dusza albo zmierza ku światłu, albo jego dusza pragnie rzeczy w sposób niewłaściwy i nabiera w swoim przeżyciu, w swojej duchowości, w swoim rozwoju duchowym tego, co jest dla niego szkodliwe, bo słucha nie tych, co trzeba. I papież mówił
Panie Andrzeju Michale, postaramy się tu od razu, przepraszam, że tak ingeruję, ale ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz jest w studiu, więc od razu zapytamy, żebyśmy na początku mieli jasność. Dusza zmierza do światła i ciemności, czy człowiek zmierza? Tutaj proszę o rozstrzygnięcie takiej podstawowej kwestii tego, kim jest człowiek.
No właśnie, oczywiście każdy z nas ma prawo interpretować wypowiedzi papieskie, ale to musi być interpretacja ścisła. Papież na pewno nie mówił o duszy zmierzającej ku ciemności czy światłości. W ogóle nie przypominam sobie jakoś, żeby tej metafory szczególnie używał, ale jeżeli już nawet wypowiadałby takie słowa, to na pewno w odniesieniu do integralnego człowieka, bo papież był jednoznacznym personalistą i zwolennikiem integralnej koncepcji człowieka. Ale jeżeli, nie wiem, czy pan jeszcze coś będzie mówił, jeżeli nie, to chcę się króciutko ustosunkować do tej wypowiedzi. Oczywiście, że ja wydobywam z niej jako cenne zauważenie to, że to, co właśnie Jan Paweł II, mówiąc jego słowami, Karola Wojtyły powiedział w tym poemacie Myśląc Ojczyzna, historia warstwą wydarzeń powleka zmagania sumień. W warstwie tej drgają zwycięstwa i upadki, historia ich nie pokrywa, lecz uwydatnia. Czyż może historia popłynąć przeciw prądowi sumień? Historia jest pisana naszymi sumieniami, naszymi właśnie postawami moralnymi. I to jest rzeczywiście decydujące, ale niekoniecznie zgadzałbym się z tym, że historia jest zawsze i wszędzie pisana przez rządzących. Natomiast, ale zostawmy ten temat. Wydaje mi się, że istotne w pańskiej wypowiedzi, i za to dziękuję, tak ją odebrałem, jest właśnie zwrócenie uwagi na to, że historia ma swój walor moralny, że jest właśnie tworzona przez konkretne ludzkie postawy. I oczywiście, że jeżeli te postawy dobra zwyciężają nad złem, mamy zapewniony pokój. Jeżeli ulegają złu, zostają zniszczone, no to mamy sytuację wojny.
Niemalże cały czas w tej drugiej części skupialiśmy się z księdzem profesorem nad kwestią pokoju, troszeczkę kwestią pojednania. Święty Jan Paweł II, przypomnijmy, to ten, który był przedmiotem zamachu i potem wychodzi z tego zamachu bronną ręką. Człowiek trzyma pistolet, zabija, Pan Bóg kulę nosi, Maryja ratuje jego życie. Spotkanie z zamachowcem nieudanym na długo pozostanie w naszej pamięci, a zapytam księdza profesora, jak o tym spotkaniu mówić, jeżeli zastanawiamy się nad tym, że ludzie nie znają świętego Jana Pawła II, młodzież niewiele o nim wie. I na przykład jak opowiedzieć taki rys świętego Jana Pawła II? Bo przecież gdy powiemy Bóg zamach na Jana Pawła II, zamach na Jana Pawła II, 4 sekundy wypowiedzi, 4 słowa. Jak to przedstawić? Co było w tym wyjątkowego, co było w tym niezwykłego, co ukazuje o Bożej interwencji, co pokazuje heroiczność świętego Jana Pawła II?
Sam zamach pozostaje do dzisiaj w takiej warstwie faktograficznej owiany wciąż tajemnicą. Mimo śledztw przeprowadzanych przez najpierw stronę włoską, później także przez prokuraturę polską IPN-u na początku lat 2000, wiele spraw pozostaje wciąż jeszcze zagadką. Mamy coraz więcej pewności, że głównym mocodawcą był Związek Sowiecki, ale nie mamy na to wystarczających dowodów, żeby w sposób sformalizowany taki akt oskarżenia postawić. Ale wiele bardzo pogmatwanych działań, które nadają się tej na powieść sensacyjną, bym wręcz powiedział, kontakty Ali Akczy z rezydentem rosyjskim, sowieckim w Teheranie, przekazanie kontaktów z Teheranu do Bułgarii, w Bułgarii kolejne ślady. Nie jestem w stanie tego nawet odtworzyć, bo to jest albo na rzetelny wykład historyka zajmującego się historią najnowszą, albo to jest materiał na znakomitą powieść sensacyjną, taki thriller polityczny. Natomiast dla mnie jako teologa jest ważną sprawą to, co działo się już po dokonaniu tego zamachu. Profesor chirurg Crucetti bodajże, tak się nazywał, który operował papieża w klinice Gemelli, no stwierdzał, że to był cud, bo przypomnijmy, kula minęła o milimetry, może nawet o ułamki milimetrów, główne organy decydujące o życiu. Minęła zarówno główną aortę, otarła się niemal o tę główną aortę, minęła też rdzeń kręgowy. Na dodatek trzeba pamiętać, że te kule były zatrute. Zamachowiec zrobił wszystko, żeby zamach był skuteczny. Okazało się, że ten zamach się jednak nie powiódł. To już jest, no powiedziałbym, niezwykle czytelny znak interwencji Bożej. Ale zanim doszło do tej operacji, trzeba pamiętać, że po godzinie 17 profesor Crucetti musiał przejechać ze swojego domu trasę kilku kilometrów do kliniki Gemelli. Ta trasa w normalnych warunkach, standardowych w Rzymie o tej porze to jest naprawdę długi, długi czas. On przejechał tę trasę bodajże w ciągu kilku minut. Do dzisiaj nikt nie jest w stanie wyjaśnić, w jaki sposób ulice Rzymu stały się w tym momencie tak bardzo przejezdne. Tam na miejscu w klinice Gemelli w sposób też niezaplanowany ktoś już miał przygotowaną windę, żeby profesor bezpośrednio z samochodu, nie zamykając nawet tego samochodu, dotarł do tej windy. Te szczegóły ratowania życia papieża, no z jednej strony można oczywiście potraktować w sposób taki, no powiedziałbym naturalny, że to była kwestia dobrej organizacji, spontanicznej, ale dla człowieka wierzącego ten geniusz nawet asystenta, który zaplanował, żeby stać w otwartej windzie i trzymać ją dla profesora, jest już znakiem jakiegoś światła Bożego, który umysł tego asystenta ogarnął. Sam przejazd przez miasto, mówię, jest naprawdę niewytłumaczalny, a przede wszystkim niewytłumaczalna jest ta sprawa związana z ominięciem tych głównych organów trzymających życie ludzkie, w tym wypadku życie papieża. Sam Ojciec Święty, jak wiemy, podsumował całość tego wydarzenia no zwięzłym, ale niezwykle przejmującym zdaniem. Jedna ręka strzelała, druga ręka prowadziła kulę. To Bóg prowadził, można powiedzieć, ten lot, tę trajektorię pocisku i rzeczywiście ocalił życie papieża. Dzień 13 maja skierował myśl Ojca Świętego ku Matce Bożej Fatimskiej. To jej zawierzył to ocalenie, to jej podarował tę kulę wyciągniętą z własnego ciała jako wotum, jako swoistego rodzaju właśnie akt zawierzenia i podziękowania. To skierowało też Jana Pawła II na głębsze zainteresowanie Fatimą, tajemnicą fatimską. No i króciutko tylko właśnie to spotkanie z Ali Akczą. To jest spotkanie przecież absolutnie wyjątkowe. Spotkanie ofiary z zamachowcem. Spotkanie, które dokonuje się z inicjatywy papieża, który przychodzi i w sposób no niezwykle ujmujący, jak możemy dostrzec to i analizowaliśmy to, próbowaliśmy to analizować w naszej rozmowie tutaj, zainspirowany wypowiedzią ojca, starałem się jakoś odczytać tę postawę papieża, który przychodzi bez lęku, bez cierpienia, bez pogardy, bez nienawiści i prawdziwie też takim ojcowskim i pasterskim spojrzeniem rozmawia ze swoim katem, z zamachowcem, który targnął się na jego życie. O czym rozmawiamy, to oczywiście pozostaje tajemnicą i trzeba nam na progu tej tajemnicy się zatrzymać. Ale było to wydarzenie, które poruszyło cały świat, które do dzisiaj pokazuje, czym jest autentyczne miłosierdzie, czym jest autentyczne przebaczenie.
Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, temat święty Jan Paweł II, papież pokoju i pojednania. Prosimy Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie pierw zaproszonego gościa, witam ojca Benedykta, Marcin z Morąga. Ja tak postaram się krótko, bo podejrzewam, że bardzo wielu ludzi by chciało się wypowiedzieć, których serdecznie pozdrawiam. Ale jest święty Jan Paweł II, to patron naszej rodziny. Może nie mamy jakiegoś szczególnego nabożeństwa, może to trzeba naprawić, myślę, że na pewno więcej jak może, ale chciałem powiedzieć jedno, no, niesamowicie potężny święty. Ja dam tylko taki mały przykład, gdyż czekaliśmy na bardzo ważną przesyłkę kurierską. Przyszedł piątek, ona nie przyszła, no, takie było, ona była bardzo ważna, święty mówił, czego dotyczy, ale po prostu była niezmiernie ważna. Przychodzi sobota, ranek, przyjeżdża kurier. Byłem po prostu w szoku. Mówię do kuriera tak. Czy wy w ogóle pracujecie w sobotę? Mówi nie. To jakim żeśmy cudem przyjechali? On powiedział, coś kazało nam przyjechać. A święty Jan Paweł II dostał tą sprawę w piątek. Prosiliśmy go o pomoc. Także po prostu dokonuje rzeczy, no, po ludzku nie do pomyślenia. Tak potężny jest, nie? Także potrafi nawet takie ludzkie, proste sprawy załatwić. No niesamowita. Chwała Bogu za wszystko. Także serdecznie pozdrawiam. Szczęść Boże.
Dziękujemy. Z Panem Bogiem, panie Marcinie. Ksiądz profesor.
No bardzo dzięki za ten głos. Każdy głos, który pokazuje nam rolę Jana Pawła w naszym życiu, jest na pewno cennym i cenna jest ta deklaracja, żeby ten kult i tę miłość do Jana Pawła niewątpliwie rozszerzyć i pogłębić.
Kolejny telefon. Prosimy. Radio Maryja. Halo.
Dobry wieczór.
Prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Chciałem do audycji.
Jesteśmy na antenie. Prosimy o przedstawienie się.
Na imię mam Marek. Dzwonię w sprawie zamachu. Halo?
Słyszymy się, panie Marku. Proszę włączyć radio odbiornik, na ile to możliwe.
Ja w sprawie tego zamachu miałem kiedyś do czynienia.
Panie Marku, prosimy o wyłączenie radio odbiornika. Też przypominamy państwu o tym. Czasem tak zaskoczenia.
Był u Gongora w BPT w Bielsku Białej i kiedyś tam przy takiej prywatnej rozmowie, to było w latach już 90., już po przemianach, wspominał, że nasze siły, znaczy ci desantowcy razem z ruskimi kiedyś się tam zjawili w Sofii po tym nieudanym zamachu i oni opanowali tylko lotnisko i coś tam jeszcze, a Rusy wykończyli wszystkich namaczanych w tę sprawę zamachu. No, tych Bułgarów.
Dziękujemy, panie Marku. Tak jak tutaj ksiądz profesor mówił, wiele instytucji, osób próbowało wyjaśnić. Pozostawmy to historii może i historyko, może kiedyś dowiemy się, jak było naprawdę. Kolejny telefon, prosimy, Radio Maryja.
Nie będzie pan pochwalony Chrystus, Maryja zawsze dziewica. Michał
zawsze.
Z metropolii nowojorskiej.
Prosimy, panie Michał.
Chciałem zapytać, Stany Zjednoczone i współczesna Unia Europejska chcą tam wprowadzić ten nowy porządek świata i to nasz prezydent powiedział. Dał zielone światło Putinowi i tak długo jak będzie nasz prezydent, prawdopodobnie ta wojna będzie trwała. I jeżeli tam chce się wprowadzić ten porządek, który jest obecny, ten obecny, który się u nas dzieje w tej chwili, no, neomarksistowski i ten europejski, czy Polacy mogą zaproponować Ukrainie ten zachodni, łaciński model kulturowo-cywilizacyjny. Nazywam to łacińskim, no bo taki jest oryginalny. Biorąc pod uwagę, że my sami w Polsce mamy te problemy, mamy tą piątą kolumnę, która jest bardzo silnie rozbudowana i Ukraińcy na to wszystko patrząc, adoptując się tutaj w Polsce, prawda, przecież tu jest dużo rodzin, zwłaszcza to młode pokolenie, będą jakby musieli, nie musieli, ale co będzie dla nich atrakcyjne? Czy będzie ten nasz kulturowo, ten nasz model łaciński dla nich atrakcyjny? Czy może, jak słyszę, Ukraińcom, u niektórych Ukraińców jest taki model tradycji neomarksisty Teodora Adorno, który tam jest bardzo popularny. Mówię o tych ludziach, którzy chyba byli przy władzy, bo takich Ukraińców tu spotkałem, którzy tam się dobrze powodziło i tu przyjechali, bo powygrywali wizy. I po prostu to jest moje pytanie. Czy czcigodny ksiądz uważa,
Panie
że
Michale,
oni mogą przyjąć
dziękujemy.
Nasz model, kiedy my sami...
Pozdrawiamy gorąco i serdecznie. Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz.
To bardzo inspirujące pytanie i na pewno niełatwe. Z jednej strony ma pan rację, mówiąc o tym, że ten model cywilizacji łacińskiej jest przez nas w tej chwili, przez niektóre siły w Polsce jest zdradzany. No przypomnę jedno hasło, jeden temat. Organizacje feministyczne, skrajne, radykalne w Polsce proponują Ukrainkom na granicy aborcję. Więc kobietom, które uciekają przed zbrodnią, proponują na starcie w nowej rzeczywistości polskiej aborcję. No to jest po prostu coś haniebnego, coś wstrząsającego, którego już nie będę nawet dalej komentował. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o wybór cywilizacji, to tutaj pan dzwonił ze Stanów Zjednoczonych, więc ja przywołam ciekawy dla mnie osobiście taki wpis amerykańskiego, znanego zresztą w świecie psychologa, seksuologa Marka Regnerusa z Austin University w Teksasie. To jest człowiek, który zasłynął w swoim czasie raportem, no, ocenzurowanym w Stanach Zjednoczonych, raportem dotyczącym tego, jak rozwijają się dzieci w związkach lesbijskich. Tak mówię tutaj nieprecyzyjnie, ale taki był sens tego raportu i to był raport bardzo krytyczny w stosunku do tych związków homoseksualnych. Ale dlaczego przywołuję Regnerusa? Regnerus na początku wojny napisał w swoim blogu, zestawił takie dwa tematy. Z jednej strony pokazał taką powieść polskiego autora, zupełnie mnie osobiście i tak jak rozmawiałem z moimi przyjaciółmi do tej pory, nikt tego autora w Polsce nie zna, Wiesław Kuniczak. Polak, który wyemigrował po 1939 roku do Stanów Zjednoczonych, napisał tam książkę autobiograficzną Marsz, zbeletryzowaną, w której opowiada losy polskiego Żyda, żołnierza Abla Abramowskiego. Broni Lwowa w 1939 roku, Rosjanie wbijają Polakom nóż w plecy. Abramowski ucieka z tego Lwowa, chce odnaleźć schronienie, spotkać się ze swoim dziadkiem, jedynym żyjącym krewnym. Rosjanie są szybsi, zabijają dziadka, podpalają dworek. Abramowski trafia do niewoli, można powiedzieć, osuwa się w rozpacz. To, co daje mu nadzieję życia, to pragnienie związania się z umiłowaną kobietą, Katarzyną, założenia z nią rodziny. Miłość do kobiety, pragnienie posiadania rodziny daje mu siłę do przetrwania wojny. I z tym obrazem Regnerus zestawia to, co dzieje się na Ukrainie. Proszę zauważyć, jeden czy dwa dni i wbrew wszelkim narracjom o równości płci, o wymianie płci kulturowych, dokonuje się prosty podział. Mężczyźni w wieku od 18 do 60 lat idą na front. Kobiety nie uciekają, bym powiedział, tylko ratują przyszłość narodu. One wyjeżdżają, porzucając swoje domy, ale nie po to, żeby uciec, tylko po to, żeby ocalić życie swoich dzieci i swoich rodzin. Czyli cała teoria płci kulturowej upadła na Ukrainie w ciągu, można powiedzieć, jednej doby. Wiem, ktoś może powiedzieć, na froncie są też kobiety, ale one są w takich proporcjach, w jakich są współczesne armie, gdzie jakiś procent kobiet jest w służbie zawodowej, w służbie zasadniczej, ale generalnie ten podział dokonał się w sposób bardzo prosty i bardzo oczywisty. Dlatego można powiedzieć, Ukraina chyba już wyraźnie oscyluje i wybrała to, co jest rdzeniem cywilizacji łacińskiej, ale niestety my musimy wspomagać ją tym bardziej, że my sami niestety niejednokrotnie zrzucamy z siebie to szlachetne dziedzictwo naszej cywilizacji łacińskiej, chrześcijańskiej i sami musimy też w tych dniach do tej cywilizacji wracać.
ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, święty Jan Paweł II, papież pokoju i pojednania. Minuta do 23. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jestem już na antenie?
Jesteśmy na antenie, prosimy.
Ja już nie będę mówić, co ja czuję do Radia Maryi, do doktora profesora Bortkiewicza, księdza. Tylko chciałam powiedzieć, jestem słuchaczką stałą z Łodzi. No nie będę mówiła, no ale jestem stałą słuchaczką z Łodzi. Proszę księdza, kochani moi drodzy, będę o zamachu, mogę powiedzieć, na papieża. Halo?
Tak, słyszymy.
Proszę ojca, moje dziecko wtedy miało 12 lat. Byłam w cyrku, bo miała bilety z muzyki, chodziła na muzykę. W pewnej chwili przerywa pani taką pianerkę i właśnie mówi o zamachu. Cały cyrk z autorza żart. Natomiast za chwilę się okazało, że jest prawdą. Przepraszam, bo ja mam trochę słaby wzrok. Proszę ojca, a ja od razu się podniosłam, ręce złożyłam i mówię, ruskie to zrobili. To potem ci, co ze mną byli, robili mi w głowie świra, co ja wygaduję, jaki cel. Ja mówię, no tylko oni mieli cel. I to Kłębuszek jednak idzie do Rosji, niestety. Teraz ojcze, jeszcze drugą sprawę. Nie wiedziałam, bo miałam ciężko chorego brata. Bratowa zmarła w styczniu, 12 lat temu. Brat był chory, trzeba było się nie opiekować. Byłam w pewnym markecie, żeby kupić mu owoce. Od razu dzwoni do mnie ktoś, że był zamach w Smoleńsku. Ja nawet nie wiedziałam, że ten prezydent jedzie, bo jakoś byłam zajęta sprawami rodzinnymi. Jak dowiedziałam się, to torby stawiam na tym chodniku i krzyczę z kolei. To jest zamach, to ruskie to zrobili. Proszę ojca, nie wiem, czy ja jestem wizjonerką. I do tej pory jednak ja cały teraz wszyscy twierdzą, że tak było. Dziękuję z Bogiem.
Dziękujemy z Panem Bogiem. Pozdrawiamy gorąco serdecznie. Dziękujemy za te sympatie do Radia Maryja, no i oczywiście za sympatię do księdza profesora Pawła Bortkiewicza.
Więc ja najpierw dziękuję za tę sympatię. Dziękuję też, że pani do końca nie ujawniła tych uczuć, bo to wyznanie mogłoby być bardzo poruszające. Mówiąc oczywiście bardzo serio, dziękuję raz jeszcze za tę życzliwość i słowa sympatii. I dziękuję też za to wspomnienie. Ono właśnie pokazuje nam, no to, że to, co było nie do pomyślenia, stało się rzeczywistością. Że wszyscy przeżyliśmy wtedy ogromny szok. Proszę Państwa, no zwłaszcza znowu ludziom młodym, młodemu pokoleniu warto, żeby opisać, przypomnieć to, co myśmy wtedy przeżywali. Te godziny czuwania w intencji papieża, które były organizowane w Polsce, to co działo się też w Rzymie samym, gdzie organizowano także podobne czuwania, te białe marsze, ten słynny biały marsz w Krakowie, który przeszedł jako forma protestu przeciwko tej agresji, a z drugiej strony jako forma wsparcia modlitewnego, solidarnościowego świętego papieża. Warto o tym wspominać, bo to są wydarzenia historyczne, które miały miejsce. Nie będę już tutaj to, co działo się też na Krzeptówkach w tym czasie, bo przecież to jest też wydarzenie, które bardzo poruszyło właśnie to sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej i poprzez które właśnie czuliśmy się też zjednoczeni wokół tego miejsca i tego sanktuarium. Te ślady, o których pani mówiła, no cóż, właśnie, trzeba to zostawić historykom, trzeba to zostawić prokuratorom. To śledztwo jest nadal prowadzone. 13 maja wyjdzie najnowsza, najświeższa książka jednego z włoskich dziennikarzy, który przeprowadzał wnikliwe śledztwo na temat zamachu. Ponoć są w niej podane nowe fakty, nowe zjawiska, więc w takim razie będziemy wkrótce, już pojutrze będziemy mogli do tej książki sięgnąć i może czegoś nowego się dowiemy.
Prosimy, Radio Maryja, halo.
Halo.
Prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo się cieszę, dosłownie nie wiem jak to określić, że się dodzwoniłam, bo ja już parę razy na temat Ojca Święta się wypowiadałam, a dzwonię z Śląska, Felicja. proszę ojca i proszę szanownego księdza profesora. Ja też jestem fanką, że tak powiem, określę się w ten sposób, księdza profesora, to raz. Wysłuchuję wszelkie wypowiedzi i łapię je i w internecie i tak dalej. A dziś chciałam powiedzieć, że przeżyłam z trójką moich dzieci. Miałam męża działacza, jak się to mówiło, partyjnego. Więc miałam kłopot nieraz wysłuchać coś w telewizji w 81 roku. I miałam trójkę dzieci, 12-letnią córkę, później miałam 8-letnią i chłopczyka 5-letniego. I przygotowałam się do odbioru właśnie tej audycji, jak Ojciec Święty zaczynał swoją podróż po placu tam w Watykanie. I proszę sobie wyobrazić, że wpada mąż i nie pozwala nam oglądać tego. I ja nie wiedziałam, co mam zrobić. Bardzo się modliłam z dziećmi, jakoś to przeżyłam. A miałam jeszcze iść na takie, miałam kuzynki, które 13 były urodzone, maja. I ani do kuzynek nie poszłam, ani nie odebrałam tej transmisji. Potem ją obserwowałam w powtórkach. Ale chcę jeszcze, jeśli mogę nawiązać jeszcze, to chcę przytoczyć tu takie moje przeżycie, bo jeździłam na wszystkie pielgrzymki możliwe z Ojcem Świętym. Tu na Śląsku to byłam i w Skoczowie, w tym błocie, żeśmy szli pod ten krzyż do góry i tak dalej. Ja raz już relacjonowałam w Radiu Maryja o tym. A dziś chciałam przypomnieć rok 1983, to była druga podróż. I z kolei znowu miałam takie przeżycie, że... Mogę jeszcze coś powiedzieć dalej?
Prosimy, halo? Prosimy, pani Felicy.
Bo to jest taki przypadek, który mi utkwił i ja mam to wszystko zanotowane. I dlatego jestem dość taka nieśmiała i denerwuję się trochę. Właśnie 16 czerwca, jak był przylot samolotem do Warszawy Ojca Świętego. I wtedy właśnie było hasło przewodnie tej pielgrzymki Ojca Świętego: pokój Tobie, Polsko, ojczyzno moja. I znowu te dzieci moje przygotowuję i tak dalej, czekamy. I proszę sobie wyobrazić, że znowu wraca ten działacz partyjny do domu, ten tatuś. I znowu ma nie pozwala tego oglądać. I ja biorę dzieci za rączki i mówię: chodźcie, idziemy do pokoju, tam się zamkniemy i mamusia coś wam opowie. I jak tak usiadłyśmy, ja miałam przy sobie zdjęcie Ojca Świętego i mówię: Ewuniu, zapisuj, bo ja coś muszę powiedzieć do Ojca Świętego. I przeczytam teraz, nazwałam to hymn na cześć papieża Jana Pawła II. Przeczytam 3 zwrotki, co mogę?
Prosimy, halo? Pani Felicjo, tak, prosimy.
Dobrze, dziękuję bardzo. Cała Polska się cieszy, bo papież z Rzymu do kraju spieszy. Naród w skupieniu czuwa, wyczekuje, kiedy samolot z Ojcem Świętym na lotnisku w Warszawie wyląduje. Każdy ma kwiaty, piosenkę na ustach, by godnie przywitać drogiego nam Jana Pawła II. Ten skromny, wielki człowiek, natchniony Duchem Świętym, będzie przemawiał do nas słowem i głosem z nieba wziętym. My zaś, wierny lud Boży, będziemy modlić się i słuchać, by nikt nie próbował naszej ojczyzny oszukać. Czarna Madonno, co ostrej bronisz bramy, bo to jest na oryginalnym takim A4, co córka 8-letnia notowała. Dalej jeszcze ostatnia zwrotka. Czarna ojczyzny oszukaj, czarna Madonno, co ostrej bronisz bramy, miej w ciągłej opiece nasz kraj ukochany, zaś brata Polaka, następcę Chrystusa, opatruj od nieszczęść i złego, by mógł przez długie lata prowadzić ziemską owczarnię do Boga Stwórcy Najwyższego. Bóg zapłać, że tak
bardzo
powiem.
Gorąco dziękujemy pani Felicjo. Bóg zapłać.
I pana księdza profesora.
Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz.
Dziękuję bardzo serdecznie. Kiedy słuchałem pani, no myślałem o tej odległości 40 lat. Jak to niedawno i zarazem jak bardzo dawno, kiedy musieliśmy w naszych rodzinach być tak podzieleni, mieć właśnie takie utrudnienia w tym dostępie do Ojca Świętego. Z drugiej strony, no można się zastanawiać, jak wiele zmieniło się po 40 latach. Dziś może nikt nam nie wyłączy telewizora, bo przejdziemy na jakąś transmisję w smartfonach, ale wiemy, że że podobne podziały niestety nadal są, że dzisiaj jesteśmy także szykanowani, dyskryminowani, także w naszych rodzinach, że tutaj właśnie bardzo wiele linii podziału zostało wytworzonych i to są podziały, które wiadomo są czyją zasługą, bo diaballo to jest rozdzielam, rozrzucam, to jest właśnie tworzę podział. Trzeba tego być świadomym. Natomiast z drugiej strony chcę jeszcze tylko zwrócić uwagę na ten pani piękny wiersz, który jest właśnie świadectwem przeżycia takiego bardzo dogłębnego, który jest pamiątką bezcenną, bo po prostu wpisaną w pani życie. I myślę, że naprawdę jesteśmy, proszę państwa, szczęśliwym pokoleniem, my, którzy byliśmy tego świadkami. Którzy byliśmy świadkami tego wielkiego papieża, tego świętego papieża. To jest wielkie dziedzictwo, wielki dar, który od Pana Boga otrzymaliśmy i trzeba za niego po prostu dziękować.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Tak, już można?
Tak, jesteśmy na antenie.
To już mogę pytanie zadać?
Tak, i przedstawić się będziemy wdzięczni.
Tak. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
A z tej strony kłania się Andrzej z parafii Więcbork, diecezja bydgoska. Tak, słuchając tego programu i jeśli chodzi o tyle kwestii podnoszone w kontekście tego, co się aktualnie dzieje na Ukrainie, tak nasunęło mi się pytanie do księdza profesora, które nurtuje mnie od samego początku tego konfliktu. Czy i na ile uprawniony jest taki pogląd głoszony przez niektórych komentatorów, obserwatorów tej sytuacji na Ukrainie, że to, co się tam dzieje, to można, czy też nawet należy traktować w kategoriach no, jakby jakiejś kary boskiej, ano za co. No tutaj wskazuje się czasami, no na właśnie tą sferę obyczajową, z której Ukraina od już wielu lat jest znana, a co szczególnie dało sobie znać właśnie w związku z pandemią od samego jej początku. No mówiąc wprost, mam na myśli to, że tam no było na dużą skalę rozpowszechnione zjawisko surrogacji, czyli rodzenie dzieci na zamówienie, nawet na eksport, tak jak jakiś by to był towar żywy. I w związku z pandemią pamiętam też były takie właśnie informacje, że wobec tych obostrzeń, zamknięcia granic, wiele dzieci zamówionych, no zostało, te matki z nimi, nie bardzo wiedząc co teraz począć, bo klienci się nie mogli pojawić po odbiór. I tak myśląc o tym, to doszedłem do wniosku, czy też raczej nie, jeśli już, to nie można by takich właśnie sytuacji w sferze szeroko rozumianej obyczajowości rozpatrywać w kategoriach no raczej takiego znaku, sygnału do raczej do jakiegoś wezwania, do opamiętania. I to tak tyle, jeśli chciałbym.
Dziękuję panie Andrzeju. Prosimy przejść na odbiór ksiądz profesor Paweł Burtkiewicz.
Bardzo dziękuję panu za tę trudną kwestię, ale zarazem bardzo ważną. Faktycznie Ukraina stała się centrum surrogacji, przynajmniej w Europie, a także jednym z wiodących w tym zakresie państw w świecie. Te problemy, o których pan mówi, no, dotyczyły między innymi rodzin amerykańskich, kanadyjskich, australijskich. Czytałem też właśnie takie w pewnym sensie poruszające artykuły z tych regionów, które no, z jednej strony wyrażały właśnie niepokój o losy tych dzieci. Z drugiej strony pojawiały się też głosy, podobnie jak pański, że ta sytuacja no, powinna stanowić jakąś przestrogę, jakiś moment do opamiętania. Druga kwestia, którą też pozwolę sobie tutaj wymienić jako wstrząsającą, to jest kwestia, którą wyraził na początku lutego, a więc kilka dosłownie tygodni przed wybuchem wojny, arcybiskup Szewczuk, przewodniczący konferencji Episkopatu Ukraińskiego, który powiedział, że w ciągu tych 20 lat niepodległości Ukrainy w wyniku aborcji szacuje się, że zginęło tam bodaj 40 milionów dzieci, a więc zginął cały naród. Aborcja jest w równej mierze plagą, która dotyka Ukrainy, jak i dotyka Rosji, która ma jeden z najbardziej liberalnych systemów proaborcyjnych. To są rzeczywiście takie znaki, które muszą powodować refleksje, które muszą powodować, to są tematy, które muszą powodować wstrząs. Nie ośmielałbym się może tutaj tego nazywać w sposób jednoznaczny jako kara Boża, ale na pewno warto zastanowić się przy takiej okazji i podjąć taką refleksję nad pewnym związkiem tego, co jest ludzkim grzechem, a co staje się właśnie zagładą życia ludzkiego. Na pewno takie związki, takie ciągi myślenia są tutaj uprawnione. Myślę jednak, że w tej chwili powinniśmy, mając to na uwadze, koncentrować się na tym, co powinno stać się ocaleniem dobra, powinno stać się ocaleniem życia. I dlatego, mając te tematy na uwadze, a raczej powiedzmy przekazując te tematy namysłowi samych zainteresowanych narodu ukraińskiego, kościoła na Ukrainie, w Ukrainie, nam pozostaje tutaj przede wszystkim w tej chwili sfera realnej pomocy w obronie właśnie życia każdego człowieka zagrożonego w tym zakresie, ale jednocześnie te tematy, które pan wspomniał, prowadzi nas do tego, że powinniśmy zwracać uwagę na te grzechy w zakresie obrony życia poczętego, w zakresie moralności i zwracać uwagę na to, że te grzechy nie są bez reperkusji w naszym życiu społecznym, w naszym życiu biologicznym.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ksiądz Jacek Waligura z Ukrainy.
Z Halicza.
Z Halicza, dokładnie. Tak, słucham i tyle tematów, że nie wiem, od czego zacząć. Więc tak, pierwszy temat, jaki chciałem powiedzieć, do tego, co ksiądz profesor mówił. Dwa lata temu dla księdza profesora Mikruta z Rzymu pisałem taki artykuł, gdzie miałem tak streścić to nauczanie papieża w trakcie jego pielgrzymki na Ukrainę. I trzeba było wszystkie te przemówienia jeszcze raz przeczytać, przemyśleć. To przy tym spotkaniu z młodzieżą na Sychowie, ja sobie tak pomyślałem, że ci młodzi, którzy mieli wtedy 15, 16, 18, 20 lat, plus 20 teraz, o tyle więcej, i to, co papież wtedy mówił, i tak sobie w wielu momentach pomyślałem, ile rzeczy były, te brawa, były oklaski, śpiew, radość, ale tego nie wprowadzono w życie. To jest raz, co chciałem powiedzieć. Dwa. Tam ksiądz profesor mówił właśnie o spadku autorytetu i cerkwi, i kościoła. Ja podam taki przykład z naszego Wielkiego Piątku. Do naszego szpitala przywieziono ludzi tam ze wschodu, byli ewakuowani. To byli ludzie od 68 do 95 lat. I do mnie się zwrócono z taką prośbą, czy mogę przyjść do tych ludzi. Ja zadałem takie pierwsze pytanie, czy oni są w ogóle ochrzczeni. Więc na to pytanie nikt mi nie umiał odpowiedzieć. Jak już poszedłem do tego szpitala, okazało się, tak, oni byli ochrzczeni, wszyscy w cerkwi prawosławnej. Nie było ani jednej osoby nieochrzczonej, ale wiele z tych osób, to było 20 osób przywiezionych tam ze wschodu, wiele z tych osób nigdy w życiu nie było do spowiedzi. Jeżeli niektórzy z nich byli, to bardzo, bardzo dawno. O Komunii Świętej to już nie wspomnę. I jeden pan był ochrzczony, ale nie umiał żadnej modlitwy, nawet Ojcze Nasz. Więc moja refleksja po wyjściu z tego szpitala, ja wiedziałem, że mam do czynienia z prawosławnymi. Taka moja refleksja, co w ogóle robi ta cerkiew? Bo patriarcha Kryło będzie krzyczał, że się mu zabiera parafię, ale moje pytanie, co ci księża robią? Na czym polega to ich chrześcijaństwo? I tutaj też ja bym polecał być bardzo ostrożnym, bo często jak ludzie przyjeżdżają z wycieczką na Ukrainę, to jest taki zachwyt, cerkiew wspaniała, piękne nabożeństwa, nasza liturgia rzymskokatolicka B. Ale jak się zaczynam ludzi pytać, zachwyt ikonami, jak się zaczynam pytać, a co w ikonie oznacza to, to czy to, nawet kolor, wielu ludzi tego też nie wie. Więc może się tak nie zachwycać tą cerkwią, nie mówię, że ona jest zła, poznać swój kościół to jest raz, a druga rzecz, no też zobaczyć, że może to wszystko, co jest zewnętrzne, nie jest wcale takie wewnętrzne, że między tym po prostu jest taki wielki, wielki dysonans, straszny dysonans. I ostatnią rzecz, którą powiem też do tego, i tutaj niestety też powiem źle o naszym kościele rzymskokatolickim na Ukrainie. Ja pracuję na Ukrainie niedługo, bo dopiero 24 lata, Ukrainę znam 28 lat. I takie miałem za czasów kardynała Jaworskiego, to miałem takie myśli, że teraz jest czas odbudowywania, że my remontujemy te zniszczone kościoły, plebanie. I miałem taką nadzieję, że kiedyś przyjdzie taki czas, że my się weźmiemy wreszcie za tą duchowość, choć nie mówię, że tego nie było, bo było, bo było. I teraz po tylu latach pracy, od paru lat jestem egzorcystą, przychodzą do mnie różni ludzie i od czego ja zaczynam? Oni oczywiście od razu, my jesteśmy opętani, my mamy diabła, wszystko, wszystko. A ja zaczynam od bardzo prostych rzeczy, zaczynam od małego katechizmu. I proszę sobie wyobrazić, że spośród tych ludzi, którzy byli, nikt nie potrafił mi wymienić, ile jest sakramentów. Dla wielu w ogóle to było coś, o co ja pytam. Więc ja się też zastanawiałem, co my przez tyle lat robiliśmy. Co w naszym nauczaniu było złego. I to są takie może bolesne refleksje, ale mówię jako ksiądz rzymskokatolicki, ale to, co zewnętrzne, to jest może piękne. I Ukraina zewnętrznie jest bardzo pobożna. Na każdym kroku cerkiew, na każdym kroku kościół, ikony, krzyże, ale wnętrze. I tu wszystkie kościoły, czy to będzie rzymskokatolicki, czy grecko-katolicki, czy prawosławny kościół. Jak my się nie weźmiemy za siebie, nie weźmiemy się za to wnętrze, za tą duchowość, to wszystko będzie piękne, to wszystko będzie złote. A potem będziemy mieli to, co mamy teraz. A teraz takim potwornym problemem kościoła, każdego kościoła, czy to będzie cerkiew, czy to będzie nasz kościół rzymskokatolicki, to jest po prostu wielki grzech nienawiści do bliźniego. W ogóle zapomnienie o przykazaniu miłości bliźniego. Oczywiście wiele osób się może na mnie w tym momencie obrazić, tak jak się obrażają na papieża Franciszka, że mówi, ale przepraszam, o czym my mamy mówić jako Kościół? O tym bierz i zabijaj, czy bierz i kochaj? I my, tak jak słucham dzisiaj papieża Franciszka, którego uważam, że my w wielu momentach nie rozumiemy, ale my się musimy popatrzeć na nasze chrześcijaństwo i na wnętrze tego chrześcijaństwa. Ten pan, który przede mną mówił, to na Ukrainie jest takie powiedzenie Bóg pokarał. Czyli Bóg pokarał za wszystko. Ja przez wiele lat, jak ludzie to mówili, to mówiłem, nie wolno tak mówić, że Bóg karze. Kiedyś jeden prawosławny, w zeszłym roku umarł ten pan, nie wiem skąd on to wiedział, ale on, prawosławny, mówi do mnie, no ale przecież prawda wiary jest, że Pan Bóg za dobre wynagradza, za złe karze. Ja sobie wtedy pomyślałem, no kurczę, prawosławny zna nasze prawdy wiary i dobrze mówi, bo jest taka prawda wiary. Ale z tym właśnie szukaniem, że Pan Bóg każe, że na każdym kroku jak policjant będzie stał, mnie się po prostu wydaje, że za mało jest do tej miłości, miłości Boga i bliźniego, czyli zapomnienie o przekazaniu miłości Boga i bliźniego. Może za dużo powiedziałem.
Szeroki drogi, księże Jacku, teraz w Polsce czy pośród swoich parafian?
Proszę ojca, w Polsce, ale bardzo cicho o tym mówię. Taki wyjazd, że się po prostu samochód zepsuł, jest bardzo potrzebny i muszę.
Trzeba go naprawić.
I potem wracam.
Znamy te misyjne bolączki. Pozdrawiam gorąco i serdecznie. Dziękuję. Bezpiecznego, błogosławionego powrotu do swoich parafian. Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz.
Wielki szacunek księdzu za nie tylko te słowa, ale wielki szacunek za całą pracę. My patrzymy oczywiście z wielkim podziwem i z wielkim uznaniem. To brzmi bardzo nieporadnie, ale po prostu proszę przyjąć najszczersze słowa właśnie szacunku, wdzięczności i takiej solidarności braterskiej w tym, co ksiądz i pozostali kapłani tam czynią. Ksiądz dokonał tutaj bardzo klarownego rachunku sumienia nie tylko kościoła w Ukrainie, ale kościoła także w Polsce. Te słowa o entuzjazmie słuchających papieża, który to entuzjazm rozwiał się jak lotna mgiełka, to jest bolączka także nas, katolików w Polsce. Wspominał ksiądz właśnie o tych problemach przerostu budowania zewnętrznego nad budowaniem duchowym. To także jest problem, z którym zmagamy się. I oczywiście, że z tych gorzkich słów rodzi się potrzeba intensyfikacji naszej pracy, no po prostu podjęcia tych działań, które muszą nas tutaj zmobilizować. I dziękuję też za to zwrócenie uwagi na to, żebyśmy nie fascynowali się tak bardzo tą rzekomo uduchowioną sferą Kościoła Wschodu, tak powiem najogólniej, bo to dotyczy też różnych nurtów, nie tylko chrześcijaństwa, ale my często się fascynujemy, że właśnie na przykład islam czy różne odłamy takie wschodnie, że są tak bardzo uduchowione, tak bardzo spirytystyczne. No po prostu dajmy sobie spokój z tym entuzjazmem wynikającym często z naszej ignorancji. Nie banalizujmy naszej liturgii, ale po prostu odkrywajmy piękno naszej wiary. I za ten apel też serdecznie księdzu bardzo, bardzo dziękuję.
Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, święty Jan Paweł II, papież pokoju i pojednania. Od 13 maja do 18 mamy 6 dni zadanie. Którą encyklikę powinniśmy przeczytać? Jana Pawła II.
Cennym byłoby sięgnięcie do adhortacji, może rekonciliacja et penitencja, bo to jest adhortacja o pokucie, o nawróceniu. Myślę, że to jest ważny dokument, do którego warto rzeczywiście wrócić, bo tą osią, która nas tutaj łączy w całej tej naszej rozmowie, w tym całym spotkaniu, to jest właśnie ta adhortacja, to jest ten temat pojednania, przebaczenia, który jest wielkim dziełem Boga, ale które wymaga też wielkiego wysiłku ze strony człowieka. Więc myślę, że to jest na ten czas kryzysu wojennego, wojny, która toczy się w Ukrainie, to jest rzeczywiście taki temat bardzo, bardzo ważny. To, o czym też ksiądz jeszcze mówił tutaj, ksiądz Jacek, pozwolę sobie jeszcze tylko tak przywołać, bo to jest temat, który też był mi bardzo bliski od początku kryzysu na Ukrainie i wojny, przepraszam, w Ukrainie i tych sytuacji, które były poddawane różnym ocenom. Przypominałem sobie wtedy słowa Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, który w dobie II wojny, w dobie Powstania Warszawskiego pisał: nikt z nas nie jest bez winy, kiedy noc opada, wasze twarze i moja ociekają krwią. No właśnie, musimy rzeczywiście zwracać uwagę na to, że grzech tworzy pewien system naczyń połączonych, że każdy ludzki grzech jest tutaj eskalacją pewnego zła. Co z drugiej strony nie zmienia faktu, że w tej konkretnej sytuacji mamy oczywiście do czynienia z ewidentnym agresorem, mamy do czynienia z ofiarą. I niezależnie od tych wszystkich właśnie powiązań, które tutaj się rozgrywają w sferze ducha, musimy też w sferze czynu miłości świadczyć miłość potrzebującym, tak jak do tej pory to czyniliśmy i czynimy.
To tylko 35 punktów, więc po parę na dzień.
Tak jest.
Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, dziękujemy za przybycie do studia, za...
Bardzo, bardzo także serdecznie dziękuję za i dziękuję wszystkim radiosłuchaczom za bardzo interesującą rozmowę i spotkanie. Bóg zapłać.
Bóg zapłać.